Przeczytajmy fragment. Dalej Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, werset od 23 do 31. Po odzyskaniu wolności, tylko przypomnę, że Piotr i Jan uzdrowili człowieka, który od urodzenia nie mógł chodzić, a który siadywał przy bramie świątynnej po to, żeby prosić ludzi o to, żeby go wsparli finansowo, żeby dali mu jałmużnę. Piotr i Jan nie dali mu jałmużny, ale go uzdrowili i poszli do świątyni. Ten człowiek poszedł za nimi i tam w świątyni wszyscy rozpoznali, że ten człowiek wcześniej siadywał przy bramie, żeby nie mógł chodzić, a teraz chodzi, chwali Boga. No i automatycznie przyszli do uczniów, którzy też tam byli zgromadzeni. No i Piotr i Jan zaczęli wyjaśniać, co się wydarzyło i głosić Ewangelię. I to się nie spodobało arcykapłanom czy kapłanom, saduceuszom, dla których to był ich teren, generalnie teren świątyni, i aresztowali Piotra i Jana, i następnego dnia spotkała się Wysoka Rada, aby osądzić Piotra i Jana. No ale ponieważ cud był ewidentny, po drugie, lud chwalił Boga za to, co się dokonało, więc mieli trochę związane ręce, więc zagrozili tylko Piotrowi i Janowi, żeby nie głosili Chrystusa, nie zgłosili zmartwychwstania, żeby nie nauczali więcej w tym imieniu, no i wypuścili Piotra i Jana. I teraz mamy tą sytuację, gdzie Piotr i Jan wracają do swoich z więzienia. Po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Władco zawołali, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie. Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym mieście przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Gdy Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. To jest Boże Słowo. Więc mamy sytuację taką, że pojawiają się pierwsze prześladowania dla chrześcijan. Chrześcijanie, czyli uczniowie, zaczynają z powodu wiary, z powodu głoszenia Chrystusa, zaczynają doświadczać prześladowań. Z czasem te prześladowania się będą wzmagać, ale tutaj mamy pewien początek i Łukasz w tym fragmencie przedstawia nam fragment z życia wspólnoty, która zaczęła doświadczać prześladowania. Pokazuje nam fragment z życia tej wspólnoty. Nie pokazuje nam wyłącznie tego, że wspólnie zawołali do Boga, prawda? Po tym, jak Piotr i Jan wrócili z więzienia czy sprzed oblicza Wysokiej Rady, ale Łukasz z jakiegoś powodu pokazuje nam też, o co się modlili, czy jak się modlili. Więc skoro Duch Święty prowadził Łukasza w pisaniu tej księgi i z jakiegoś powodu zapisał to, to znaczy, że Łukasz uznał to za jakieś ważne wydarzenie. I żeby uznał to za ważne, aby pokazać nam detale czy szczegóły tej modlitwy. I to może być cenną lekcją dla nas dzisiaj. Zatem pytanie, czego możemy się nauczyć z tego fragmentu czy z tej modlitwy? Po pierwsze, możemy zobaczyć, w co uczniowie wierzą odnośnie Boga. Tak? Łukasz mówi nam, że ich modlitwa zaczyna się od zwrócenia się do Boga, ale nie jest to Po prostu zwrócenie się typu Boże, albo Panie Boże, albo Ojcze, tak jak kiedy my się modlimy, to zwykle właśnie zwracamy się Ojcze Boże, czy jakoś tak prosto, generalnie, w prosty sposób. I nie jest to zła formuła, tak? Nie jest to zła formuła, nie jest to zły sposób zwracania się do Boga, ale widzimy tutaj w tym fragmencie, że uczniowie odnoszą się do Boga, korzystając z tekstu Pisma Świętego. W tym wypadku w wersecie 24 mamy cytat z psalmu, między innymi z psalmu 146 i 6 wersetu. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia. Po co taka formuła? Po co takie rozbudowane zwrócenie się do Boga? Więc poprzez taką formułę Łukasz pokazuje nam ich wiarę odnośnie Boga, w co oni wierzą, kim Bóg jest. I Bóg jest dla nich władcą. I tutaj w Grece też tutaj pojawia się słowo, które w Septuagindzie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu pojawia się czasem. To słowo despotes, na określenie Boga. Tak? Z czym się kojarzy słowo despotes? Z despotą. Ale wtedy to słowo nie miało takiego znaczenia. Wtedy to słowo odnosiło się, mogło się odnosić zarówno do Boga, jak i do człowieka. Despotes to ten, który był właścicielem niewolników, który był panem, można powiedzieć. I w pewnym sensie to słowo też odnosi się do Boga, ponieważ on jest władcą wszystkiego. Ty, który stworzyłeś niebo, ziemię i morze i wszystko, co je napełnia, więc oni wierzą, że Bóg jest właśnie takim despotes. Bóg jest władcą wszystkiego, ponieważ wszystko stworzył, do Niego należy cały świat z tym wszystkim, co go wypełnia. I po czym, to jest jedna rzecz, po czym w następnym wersecie uczniowie znowu odnoszą się do kolejnych słów Pisma Świętego. Są to słowa wypowiedziane przez Ducha Świętego ustami Dawida w psalmie 2, werset 1-2. Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstali ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Jak uczniowie rozumieją te słowa? Rozumieją, że te słowa odnoszą się do ukrzyżowania Jezusa, jakie miało miejsce w Jerozolimie. Te słowa odnoszą się do prześladowania Jezusa, jakiego on doświadczył ze strony Żydów. Przyczynili się do tego Herod, król, Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela, czyli Żydami. Ale powstaje pytanie, czy to, że Jezus, czy Chrystus został ukrzyżowany, czy to powstrzymało Boże plany? W jakiś sposób? Czy to zakłóciło w jakiś sposób Boże plany? Uczniowie tej modlitwy mówią nie. Mimo, że spiskowali ci ludzie przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, chociaż Go zabili, to w żaden sposób nie pokrzyżowali Bożych planów. Raczej te plany wypełnili. Wypełnili to wszystko, co Bóg wcześniej w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustalił, że ma się wydarzyć. Czyli jaki jest Bóg? W jakiego Boga wierzą? W Boga, który kontroluje sytuację cały czas, bez którego woli nic się nie dzieje. Oni wierzą, że Bóg wypełnia swoje plany i nikt i nic nie jest w stanie jemu tych planów pokrzyżować. Nawet gdyby ludzie się zmówili, władcy by się zmówili i próbowali coś zrobić, to i tak nie są w stanie pokrzyżować Bożych planów. I następnie w wersecie 30 znowu wracają do, można powiedzieć, do Boga. Jest napisane, gdy ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi twego Jezusa. Więc w jakiego Boga wierzą? Bóg jest dla nich Bogiem, który leczy, który uzdrawia, który dokonuje znaków i cudów w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. W ten sposób Bóg uwiarygadnia dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. W ten sposób Bóg potwierdza, że to, co głoszą apostołowie, uczniowie, Bóg potwierdza, że Jezus jest Chrystusem, Panem, że ukrzyżowanie było Bożą wolą i że jest to sposób zbawienia grzesznych ludzi. Jest to Ewangelia skierowana zarówno do Żydów, jak i pogan. Więc te trzy rzeczy pokazują nam moc i potęgę Boga. moc i potęgę władcy, który stworzył wszechświat i wszystko, co go wypełnia, który tak kieruje wydarzeniami, wszystkimi wydarzeniami, aby jego wola się wykonała i który dokonuje znaków i cudów, który po prostu leczy. Ale to nam pokazuje, że uczniowie nie tylko wierzyli, że Bóg jest Bogiem suwerennym, tak to moglibyśmy podsumować. Suwerenny Bóg to znaczy taki, który istnieje sam z siebie, który nie potrzebuje nikogo i niczego do istnienia, to raczej całe stworzenie potrzebuje Boga, to raczej całe stworzenie jest zależne od Boga, od Jego woli i w to wierzyli uczniowie. Bóg jest niezależny od czegokolwiek, jest suwerenny. Ale widzimy też, że oni wierzą, że Bóg działa. Działał wtedy, kiedy stwarzał świat. Kiedy stworzył niebo, kiedy stworzył ziemię, kiedy stworzył morze, kiedy stworzył wszystko, co je wypełnia. Działał wtedy, kiedy ludzie spiskowali przeciw Jezusowi. I działa teraz, kiedy leczy ludzi i dokonuje znaków i cudów przez imię Jezusa. Bóg nie stoi gdzieś tam daleko. On jest blisko, On jest w środku tych wszystkich wydarzeń. On jest osobiście zaangażowany we wszystko, co tam się dzieje. Ponieważ Bóg jest zaangażowany, aby Ewangelia była głoszona. Więc widzimy, w jakiego Boga wierzą, suwerennego. Boga, który jest transcendentny, ale który też jest immanentny. Tak? Transcendentny i immanentny, mimo że jest oddzielony, inny od swojego stworzenia, niezależny od stworzenia, to jest blisko tego stworzenia, ponieważ jest osobiście zaangażowany w głoszenie Ewangelii, w potwierdzanie tego, co głosi Ewangelia. Kolejna rzecz, o jakiej Łukasz nam mówi, to o co się modlą? O co się modlą? Więc widzimy kontekst, widzimy sytuację, w jakiej się znaleźli, zaczynają się prześladowania. I gdybyś ty był w podobnej sytuacji, w jakiej znaleźli się oni, to o co byś zawołał czy zawołała? To pewnie też zależne jest od tego, w jakim kościele byś był, tak, byś była. Kiedyś byłem w kościele charyzmatycznym, to domyślam się, o co bym zawołał w takiej sytuacji, czy o co by kościół zawołał. Prawdopodobnie by się zaczęło od gromienia. Tak, od gromienia szatana, od jakichś gromienia duchów terytorialnych i tak dalej. Więc o co byś się pomodlił, czy pomodliła w takiej sytuacji? Łukasz mówi nam, o co modlili się uczniowie, którzy zaczęli doświadczać prześladowań z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, którzy otrzymali groźby i zakaz głoszenia Chrystusa w Jerozolimie. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Więc zanim przejdziemy do tego, o co się modlili, to warto się zastanowić, czy chwilę spędzić nad pytaniem, o co się nie modlili. Tak, o co się nie modlili. A nie modlili się na przykład o to, żeby Bóg zajął się tymi ludźmi, którzy te groźby kierowali przeciwko uczniom, którzy zakazali im głosić Chrystusa. Tak? Nie modlili się o tych ludzi, żeby Pan Bóg ich, naprostował, czy żeby w jakiś sposób pokarał, jak to często bywa, jak to ktoś komuś podpadnie, to ludzie się modlą do Boga, Panie, niech mu się krzywda stanie, prawda? Nie wiem, jest taki film Dzień Świra polski i tam jest w tym filmie, no, ten film pokazuje wady, nasze wady narodowe i taką esencją tych naszych wad narodowych jest właśnie modlitwa Polaka, gdzie kto ty jesteś, Polak mały, zawisny i podły. Ale tam są dalej różne rzeczy, prawda? I tam jest modlitwa o to, żeby temu naszemu sąsiadowi złe rzeczy się działo. Już nie będę wymieniał dokładnie co, ale to są, no, w każdym razie gdzieś to tam w naszym polskim narodzie te wady są obecne. Więc jak ktoś nam podpadnie, to często ludzie się modlą, żeby Pan Bóg go pokarał. Czy to słuszne? Nie. Więc nie modlili się o to, aby Bóg zajął się tymi ludźmi, którzy te groźby skierowali przeciwko nim. Nie modlili się o własne bezpieczeństwo. A dobrze wiedzieli, co stało się z Jezusem, tak? Wiedzieli, że zagrożenie dla ich życia i zdrowia było realne. I nie modlili się o to, aby prześladowanie ustało. Przynajmniej nie widzimy tego w tym fragmencie. Dlaczego nie modlili się w taki sposób? No zacznijmy od tej pierwszej modlitwy. Dlaczego nie modlili się w taki sposób, dlaczego nie modlili się o to, żeby Pan Bóg pokarał ich wrogów? Dlaczego? No odpowiedź jest oczywista w pewnym sensie, ponieważ Pan Jezus uczył ich, aby modlić się o swoich wrogów i aby im błogosławić. A wiecie, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział 43-48. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga ma mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. I apostoł Paweł też potwierdza taką naukę w liście do Rzymian 12:14. Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują, dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Dlatego nie modlili się o to, żeby Pan Bóg pokarał ich wrogów, ponieważ Pan Jezus uczył ich czegoś innego, żeby błogosławić, żeby życzyć dobrze swoim wrogom tych, którzy nas prześladują, czy chrześcijan prześladują. Nie modlili się o własne bezpieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ tak ich nauczył Pan Jezus. W Mateusza 10:24-33 Pan Jezus uczy swoich uczniów odnośnie prześladowań, jakie ich spotkają z powodu wiary w Niego. Jezus między innymi powiedział w tym fragmencie od wersetu 28 i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, którzy mogą was zabić, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Czy dwóch wróbli nie sprzedaje się za asariona? A przecież bez woli waszego Ojca ani jeden nie spada na ziemię. Nawet wasze włosy na głowie są, każdy jest policzony. Przestańcie się więc bać, zaznaczycie więcej niż całe stado wróbli. Ludzie, czyli prześladowcy, mogą zabić ciało, ale nie są w stanie zabić duszy. Dlatego nie należy się ich bać, raczej należy się bać Boga. A ponadto Jezus uczył, że Bóg troszczy się o wierzących. Bez woli Boga, bez przyzwolenia Boga nic nie może się im stać. Więc nie ma się co bać o swoje życie, ponieważ ono jest w dobrych rękach, w najlepszych rękach, ponieważ jest w Bożych rękach. Więc nie modlili się o własne bezpieczeństwo, żeby im się nic nie stało. I po trzecie, nie modlili się o to, aby prześladowanie ustało. Być może my, gdybyśmy byli na ich miejscu, to byśmy się modlili. Panie Boże, Ty widzisz prześladowanie, to niech to jak najkrócej trwa, albo niech się skończy. Niech ta sytuacja się zmieni, ale nie widzimy, żeby oni się modlili. Dlaczego? Ponieważ wcześniej Pan Jezus zapowiedział swoim uczniom, że będą prześladowani. Tak? Że będą prześladowani. Jeżeli Jego prześladowali, to tym bardziej będą prześladować ich. Nie jest uczeń większy nad mistrza. Tak? Jeżeli mistrza prześladowali, to i uczniów będą prześladować. Był okres, kiedy tego prześladowania nie było, ale to się skończyło i prześladowanie się zaczęło. Jeżeli się zaczęło, to znaczy zaczęło się, ponieważ Bóg do tego dopuścił. Bóg w swojej suwerennej woli dopuścił, aby tak się stało. Oczywiście lepiej jest żyć w spokoju, tak żebyśmy mieli jasność. Lepiej jest żyć w spokoju i tego to nam mówi apostoł Paweł w 1 Tymoteusza 2:1-4. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Czyli żebyśmy nie mieli prześladowań. To jest wspaniałe i miłe Bogu naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Druga jest taka, że jeśli spotykają nas cierpienia z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to w pewnym sensie jest to Bożą wolą. Jest to zgodne z Bożą wolą. Z jakiegoś powodu Bóg dopuszcza te rzeczy do cierpienia czy próby do prześladowania wierzących. Piotr w 1 Piotra 4 rozdziale mówi właśnie o prześladowaniach i o prześladowaniu wierzących. Chrystus cierpiał prześladowanie, więc i wierzący powinni być przygotowani na to, by cierpieć z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I w wersecie 19 Piotr napisał, dlatego niech również ci, którzy cierpią zgodnie z Bożą wolą, powierzają swoje dusze wiernemu Stwórcy i nie ustają w czynieniu dobra. Więc to nie jest tak, że jeżeli doświadczałem prześladowania, to znaczy, że tutaj diabeł się rozszalał, jak to by niektórzy chrześcijanie powiedzieli, w związku z tym trzeba zgromić tego diabła i wtedy prześladowania ustaną. No nie do końca tak to chyba Biblia ujmuje. Więc widzimy raczej, że jeżeli Bóg dopuszcza, jeżeli jest prześladowanie, to znaczy, że Bóg dopuszcza żeby Jego wierzący, żeby Jego dzieci były doświadczone w ten sposób. Więc zobaczyliśmy, o co się nie modlili. To teraz zobaczmy, o co się modlili. Widzimy, że w obliczu tych gróźb wołają do Boga, aby ten pomógł im w głoszeniu słowa, aby dał im przekonanie i odwagę w głoszeniu Chrystusa. Uczniowie wiedzą, do czego są powołani, do czego zostali powołani. Chrystus powołał ich do głoszenia dobrej nowiny o Nim. Chrystus nie tylko ich powołał, ale też i posłał na cały świat, by głosili wszystkim ludziom opamiętanie ku życiu wiecznemu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale stanęli w obliczu gróźb. Stanęli w obliczu gróźb ludzi, którym się to bardzo nie podobało. Stanęli w obliczu gróźb ludzi, którzy mają realną władzę, czy mieli realną władzę w Palestynie. Może nie mogli wskazać na śmierć, ale mogli doprowadzić do czyjejś śmierci. A na przykład, patrząc na życie apostoła Pawła, no jak Żydzi planowali spisek w celu zabicia apostoła Pawła, zaczaili się na niego, żeby go zabić, więc takie rzeczy robili generalnie. Więc gdyby posłuchali się przywódców religijnych i przestali nauczać o Chrystusie, to co by to oznaczało dla nich? Jak wam się wydaje? Wiedzieć, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus jest Chrystusem. Wiedzieć, że Chrystus posłał ich do tego, żeby mówili o Nim, żeby głosili dobrą nowinę, a oni zaczynają milczeć ze strachu. To nie tylko wycofanie się, ale to jest po prostu zaparcie się Chrystusa. Gdyby przestali nauczać o Chrystusie, to innymi słowy zaparliby się swojego Zbawcy. A tego w żaden sposób nie chcieli zrobić. Piotr i Jan wcześniej powiedzieli przywódcom religijnym, kiedy stali przed ich obliczem, kiedy byli sądzeni, kiedy otrzymali zakaz czy te groźby, to zapytali, co jest słuszne przed obliczem Boga, słuchać bardziej was czy Jego? Was ludzi czy Jego Boga? Osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Więc jedyną słuszną rzeczą w tej sytuacji była modlitwa do Boga o to, aby ten pomógł im głosić Chrystusa z odwagą i przekonaniem. I widzimy, że była to prośba zgodna z Bożą wolą. Dlaczego? Ponieważ Bóg natychmiast odpowiedział na ich wołanie. Tak, gdy skończyli modlitwę, Zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą, więc natychmiast otrzymali odpowiedź na swoje wołania, swoją prośbę otrzymali dokładnie to, o co prosili. Mogli głosić, zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. To znaczy, że Bóg uhonorował tę prośbę, Bóg spełnił to, o co uczniowie prosili, Bóg im dał im to, o co wołali. To znaczy, że modlitwa była zgodna z Bożą wolą, bo inaczej Bóg by nie wysłuchał modlitwy, inaczej Bóg by nie dał tego, o co prosili, jeżeli nie byłaby to modlitwa zgodna z Jego wolą. Więc czego możemy się nauczyć z tego fragmentu? No, na pewno kilku rzeczy. Nie wymienię ich wszystkich, ale kilka. Po pierwsze, widzimy, jak ważne jest Boże Słowo, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Boże Słowo, widzimy, że kształtowało wiarę odnośnie Boga. Boże Słowo kształtowało to, jak się modlą. I Boże Słowo kształtowało to, o co się modlą, kształtowało ich prośby. Widzimy zatem chrześcijaństwo i chrześcijan, które są oparte na Biblii. I to jest odzwierciedlenie, znaczy widzimy nie tylko oparte na Biblii, ale znające Biblię, korzystające z Biblii, wierzące Biblii, modlące się Biblią i moglibyśmy nawet dodać śpiewające Biblią. I to jest odzwierciedlenie osoby Pana Jezusa Chrystusa, który całym swoim sercem kochał Słowo, kochał Biblię i znał ją bardzo dobrze. Dlatego mógł dyskutować z faryzeuszami, mógł dyskutować z uczonymi w Piśmie, z saduceuszami, pokazywać im, jak bardzo się mylą. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ on znał Słowo Boże doskonale, on kochał Boże Słowo. Dlatego jeśli jesteśmy naśladowcami Jezusa, powinniśmy też znać Biblię, powinniśmy kochać Biblię, powinniśmy dać się Bożemu Słowu prowadzić w tym, co wierzymy odnośnie Boga, o to, jak się modlimy, czy o co prosimy. Czy znasz Boże Słowo? Czy to ono kształtuje twoją wiarę w Boga? Czy ono kształtuje to, jak się modlisz? Czy kształtuje to, o co się modlisz? No skąd mamy wiedzieć cokolwiek o Bogu? Bóg musiałby nam najpierw się objawić, musiałby nam to objawić. Boże Słowo jest objawieniem Boga, które informuje nas, które mówi nas, które mówi nam, które uczy nas wszystkiego, co o Bogu wiedzieć możemy. W związku z tym nie tylko możemy wiedzieć, w co mamy wierzyć odnośnie Boga, ale możemy też wiedzieć, jak się modlić i o co się modlić. Potrzebujemy Biblii. To nie znaczy, że każdy z nas musi być profesorem od Biblii, tak? Nie każdy człowiek będzie doskonałym znawcą Bożego Słowa. Nie każdy z nas ma takie same zdolności intelektualne. Jedni są bardziej inteligentni, inni mniej, jedni bardziej czy łatwiej przyjmują, uczą się różnych rzeczy, inni z trudnością przyjmują pewne rzeczy, ale jeżeli kochamy Boże Słowo, jeżeli kochamy Biblię, to będziemy ją czytać i będziemy dążyć do tego, żeby coraz lepiej je znać i coraz lepiej rozumieć. Na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile nas Bóg obdarzył różnymi talentami. Musimy pamiętać, że apostołowie, że nie wszyscy z nich byli wielkimi intelektualistami. Część z nich po prostu była rybakami. To nie od razu, nie musi się przekładać na ich inteligencję, prawda, że jak rybak, to znaczy, że głupi. Nie, tak, ale być może nie mieli możliwości rozwijać swojego intelektu. W każdym razie byli to prości ludzie. Ale jak tydzień temu mówiliśmy o tym, że zrobili dobre wrażenie na Wysokiej Radzie, ponieważ Piotr i Jan, rybacy, tak, zrobili dobre wrażenie nauczonych w Piśmie, ponieważ znali Pismo, ponieważ dobrze je wykładali i wprawili w zdumienie tych członków Wysokiej Rady, którzy byli elitą współczesnej Palestyny. Więc to dobrze świadczy o Piotrze i Janie. Druga rzecz, jakiej możemy się nauczyć z tego fragmentu, jest taka. Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, to doświadczysz prześladowania. W mniejszym lub większym stopniu, ale doświadczysz, być może już doświadczyłeś tego, może nie takiego jak tamci ludzie, jak Piotr i Jan, że stanęli przed sądem, ale być może wyśmiano cię, może w jakiś sposób zrugano cię za to, próbowano cię uciszyć, tak, żebyś tylko nie mówił czy nie mówiła o Chrystusie, że to jest głupota, że wierzysz w jakieś tam wyimaginowane rzeczy, więc to jest jakaś forma przeciwności, jakaś już pewnego rodzaju prześladowanie. W związku z tym, dzięki temu fragmentowi wiemy, jak się modlić, wiemy, o co się modlić. Więc kiedy będziemy prześladowani, kiedy doświadczymy prześladowania, kiedy będziemy przechodzić przez prześladowanie, wtedy będziemy mogli zawołać do Boga. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twe słowo z przekonaniem i odwagą. Pozwól Twoim sługom czynić dobrze. Tak jak Piotr napisał w swoim liście. Więc to wiemy, o co się modlić wtedy. Trzecia rzecz, jakiej możemy się nauczyć, jest taka, że Bóg słyszy wołanie swoich dzieci. Bóg słyszy wołanie swoich świętych i na nie odpowiada. Widzimy, jak szybko Bóg odpowiedział i w jaki sposób Bóg odpowiedział na modlitwę uczniów właśnie zebranych w Jerozolimie po tych wydarzeniach, kiedy byli sądzeni Piotr i Jan przez Radę przez Wysoką Radę. Zatrzęsła się ziemia i napełnieni zostali Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z odwagą i przekonaniem. Bóg odpowiedział. Czy to znaczy, że Bóg zawsze będzie odpowiadał w taki sam sposób? Czy zawsze Bóg będzie odpowiadał natychmiast? Nie. Nie można z tego robić regułę. Żeby jakąś regułę zrobić, trzeba popatrzeć na całe Dzieje Apostolskie, na całą Biblię na przykład. Czego możemy być pewni? Możemy być pewni jednej rzeczy, że Bóg odpowiada na wołania swoich świętych. I wiemy na pewno, że jeżeli prośba jest zgodna z Bożą wolą, to Bóg ją spełni. Bóg da to, o co prosimy. Kiedy? W swoim czasie. Kiedy On zdecyduje. Kiedy On uzna to za właściwe. Na pewno możemy mieć oczekiwanie, żeby Bóg odpowiedział. Tak? Możemy oczekiwać i wołać, żeby Bóg odpowiedział. Czy to się stanie natychmiast, czy to się stanie za jakiś czas. Bóg jest mądry. Bóg wie najlepiej, kiedy i jak. Ale na pewno możemy być pewni tego, że Bóg odpowie. I po czwarte, widzimy, jak ważne dla uczniów było głoszenie Chrystusa. Byli gotowi nawet w obliczu prześladowań mówić o swoim Zbawcy. Co nie znaczy, że się nie bali. Co nie znaczy, że ich serce nie truchlało w obliczu tych gruźb, jakie usłyszeli od Wysokiej Rady. Ale oni wiedzieli, komu uwierzyli, czy w kogo uwierzyli. Dlatego byli gotowi płacić cenę prześladowania, byle tylko mówić o Chrystusie. Tak jak Piotr i Jan powiedzieli, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. My nie możemy nie mówić. Dlatego też wołali o odwagę i przekonanie do głoszenia Chrystusa, żeby mogli głosić z odwagą i z przekonaniem Jezusa Chrystusa. Więc głoszenie było dla nich ważne, bardzo ważne. I nawet kwestia prześladowań czy groźby nie mogły ich powstrzymać. A jak jest z tobą? To samo pytanie skierowane do mnie. Jak jest ze mną? Czy ważne jest dla ciebie głoszenie Chrystusa? Jak ważne jest dla ciebie głoszenie Chrystusa? Czy jesteś gotowy, czy gotowa głosić Chrystusa, nawet gdy spotkają cię za to jakieś nieprzyjemności, prześladowania, odrzucenie, wyśmianie, zwyzywanie? Czy wołasz o to, abyś mógł głosić, czy mogła głosić Chrystusa z odwagą i przekonaniem? Jeśli nie, to czas zacząć. Tak, nie wołamy o to, żeby Bóg pokarał ludzi, bo Pan Jezus nie po to przyszedł, żeby Bóg pokarał ludzi. Bóg przyszedł, aby ludzie byli zbawieni, więc modlimy się o to, żeby Pan Bóg ich zbawił. Szukamy ich dobra, życzymy im dobrze i błogosławimy im. Ale modlimy się o to, żebyśmy mogli głosić Chrystusa z odwagą i przekonaniem, tak jak to robili uczniowie. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty pokazujesz nam, że wprowadzasz nas w prawdę, że pokazujesz nam różne rzeczy, że uczysz nas i że możemy właśnie dziś, że mogliśmy dzisiaj zobaczyć, jak choć troszeczkę, jak funkcjonował ten pierwszy Kościół, jak bardzo ten Kościół był skupiony na Piśmie. Ich modlitwy były przepełnione Słowem, wynikały ze Słowa, były modlitwy, prośby ich wynikające ze Słowa, więc to, tam wszędzie gdzieś to Słowo było obecne na różnych etapach i Ojcze, pomóż nam też być takimi chrześcijanami, takim Kościołem, który jest oparty na Słowie, który zna Słowo, który kocha Słowo, który kieruje się Słowem, które jest kształtowane w myśleniu, w postawie, w prośbach właśnie przez Boże Słowo. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś dawał nam zrozumienie różnych kwestii związanych, jakie są, o których nam mówisz w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. Ojcze, wprowadzaj nas w prawdę przez Ducha Świętego, abyśmy właśnie byli ludźmi Biblii. Żeby nasza wiara była oparta o Słowo Boże, żebyśmy nie byli, jak to się mówi, takim ludowym chrześcijaństwem, gdzie ważne są rytuały, gdzie ważne są jakieś symbole, a wolimy raczej być chrześcijanami Biblii, gdzie to Słowo jest podstawą naszej wiary, gdzie to Słowo kształtuje naszą wiarę. Ojcze, pomóż też nam być chrześcijanami, którzy nie potrafią nie mówić, czy nie mogą nie mówić o Chrystusie, ale żebyśmy byli gotowi wytłumaczyć się z naszej nadziei przed każdym człowiekiem, który nas o to pyta, żebyśmy mieli szacunek do ludzi, żebyśmy właśnie szukali tych zgubionych ludzi, żebyśmy mogli to robić z miłością, żebyśmy mogli pozyskać innych dla Chrystusa. Ojcze, dawaj nam odwagę i przekonanie w głoszeniu Chrystusa, żebyśmy z powodu jakiegoś wstydu czy lęku przed człowiekiem, żebyśmy nie zamykali swoich ust, ale żebyśmy mogli właśnie mówić z odwagą o Chrystusie i pokazywać, że On jest Panem, że On jest Chrystusem, że On jest Zbawicielem i że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Ojcze, pomóż nam w tym. Pomóż nam w tym i Panie też pokaż, niech te słowa zapadną w nasze serca, w nasze umysły, abyśmy, kiedy przyjdzie prześladowanie, żebyśmy wiedzieli, jak się modlić, żebyśmy wiedzieli, o co się modlić. I żebyśmy w tym wszystkim uwielbili Ciebie, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.